Rozpoczynamy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Wizyta księży biskupów w Rzymie, a także organizacja Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie i obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski to główne tematy obrad Rady Biskupów Diecezjalnych, które odbyły się na Jasnej Górze. Biskupi spotkali się w jasnogórskim sanktuarium w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Przed obradami wzięli udział w sumie pontyfikalnej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Prymas Polski w homilii odniósł się m.in. do słów błogosławionego Jana Pawła II, który podkreślał, że jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka, potrzeba, by naprawdę miłowany był człowiek. Prymas Polski podkreślał, że naszym obowiązkiem jest stawać w obronie wszystkich pokrzywdzonych i opuszczonych w swojej biedzie, bezradności i rozpaczy. Bezrobocie zarejestrowane w lipcu wyniosło 13,1% wobec 13,2% w czerwcu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS-u nie wskazują na ożywienie gospodarcze. Nadal jesteśmy w trudnej sytuacji, powiedział Janusz Szewczak, analityk gospodarczy. Wybór wariantu zmian w OFE przez rząd najprawdopodobniej nastąpi na początku września. Ten tydzień Ministerstwa Pracy i Finansów chcą wykorzystać na konsultacje, poinformował minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że do końca sierpnia rząd podejmie decyzję w sprawie wyboru wariantu zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Platforma Obywatelska prowokuje do zaostrzenia protestów. Wszystko za sprawą poselskiego projektu ustawy, który m.in. pozbawi działaczy tzw. etatów związkowych i odbierze organizacjom związkowym działającym na terenie zakładu pracy prawa do korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych. Ustawa ma także zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania składek związkowych na konta organizacji zakładowych. Propozycja zmian PO pojawia się tuż przed planowanym na wrzesień protestem organizowanym przez 3 centrale związkowe. Poseł Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ Solidarność, nie ma wątpliwości, że sprawy te są ze sobą powiązane. To swoisty szantaż, próba zastraszenia, a może nawet próba sprowokowania związkowców do ostrzejszej formy protestów, stwierdził. W PO pompowane są koła, czyli lokalne struktury, twierdzi Jarosław Gowin. Według niego w Małopolsce w przeddzień zamknięcia list uprawniających do udziału w partyjnych wyborach do Platformy wpisano kilkaset osób. Zaprzecza temu szef małopolskiej PO, poseł Ireneusz Raś. Na zakończenie konkursu na 2 ostatnie miejsca na pierwszym multipleksie czeka 11 nadawców. Decyzję o tym, kto otrzyma koncesję na nadawanie kanałów filmowego i edukacyjnego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może podjąć na początku września. Referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej Nidzicy jest nieważne, ponieważ frekwencja nie osiągnęła progu wyznaczonego przez komisarza. Inicjatorzy referendum zarzucali władzom samorządowym m.in. arogancję, niespełnianie obietnic wyborczych, nietworzenie nowych miejsc pracy. Zdzisław Pupa, kandydat PiSu do Senatu w wyborach uzupełniających na Podkarpaciu, zaprosił kandydata PO-PSL Mariusza Kawę na spotkanie z rolnikami. Kandydat koalicji rządzącej zapowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie we wtorek. Spotkanie z rolnikami zaplanowano w sobotę w Strzyżowie. Polska potrzebuje odważnej i uczciwej władzy, jaką w II Rzeczpospolitej uosabiał wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, a Podkarpacie potrzebuje odważnego i uczciwego planu Kwiatkowskiego numer 2, przekonywali szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i kandydat Solidarnej Polski na senatora z Podkarpacia Kazimierz Ziobro. W Rzeszowie szef Solidarnej Polski wspierał kandydata swojej partii, ubiegającego się o mandat senatora w wyborach uzupełniających. Około 400 plantatorów buraków cukrowych i pracowników pikietowało przed cukrownią Malbork w województwie pomorskim, należącą do Krajowej Spółki Cukrowej. Domagali się wznowienia prywatyzacji spółki. Proces ten zamknął w kwietniu resort skarbu. W ubiegłym tygodniu podobny protest odbył się przed cukrownią Werbkowice w województwie lubelskim, także należącej do KSC. Natomiast w przyszłym tygodniu protest ma się odbyć w Dobrzelinie w województwie mazowieckim. Kilkadziesiąt tysięcy dzieci w Polsce skorzystało z letniego wypoczynku w górach, nad morzem i na Mazurach w ramach wakacyjnej akcji Caritas. Dziś mamy w Polsce około 1 300 000 dzieci żyjących w biedzie. Przykre i bolesne jest to, kiedy cierpią najsłabsi. Zadaniem całego społeczeństwa jest, aby w jakiś sposób zapobiegać tej biedzie, powiedział o akcji dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz. 3 osoby poniosły śmierć, a 1 została ranna podczas montażu kabla energetycznego w należącej do katowickiego holdingu węglowego kopalni węgla kamiennego Mysłowice Wesoła. Do wypadku doszło 320 metrów pod ziemią, poinformowała rzecznik Wyższego Urzędu Górniczego. Pogrzeb Sławomira Mrożka odbędzie się 17 września. Prochy pisarza zostaną złożone w Panteonie Narodowym w podziemiach kościoła świętego Piotra i Pawła w Krakowie. Wcześniej o godzinie 13 w świątyni ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, przewodniczył będzie mszy świętej żałobnej. Sławomir Mrożek zmarł w Nicei 15 sierpnia nad ranem w wieku 83 lat. Inspektorzy ONZ do spraw broni chemicznej zebrali w poniedziałek w 2 syryjskich szpitalach zeznania od ofiar ataku z użyciem gazu bojowego, do którego miało dojść na jednym z kontrolowanych przez rebeliantów przedmieść Damaszku, poinformował szef ONZ. ONZ wystosowała też stanowczy protest u władz syryjskich i opozycji z powodu ostrzelania przez niezidentyfikowanego napastnika jednego z pojazdów, którym poruszali się inspektorzy, dodał sekretarz generalny Ban Ki-moon. Inspektorom nic się nie stało. Syryjska opozycja oskarżyła w zeszłym tygodniu siły reżimu prezydenta Bashara el-Assada o użycie na przedmieściach Damaszku gazu bojowego i spowodowanie śmierci od 500 do 1300 osób. Reżim stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Władze Syrii poinformowały, że są gotowe stawić czoła każdemu scenariuszowi w sytuacji, gdy mocarstwa Zachodu rozważają możliwość podjęcia działań militarnych. Minister spraw zagranicznych Rosji oświadczył, że operacja zbrojna przeciwko Syrii bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ byłaby bardzo poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Francuski minister spraw zagranicznych powiedział, że nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie ewentualnej zbrojnej odpowiedzi. Zastrzegł, że wszystkie opcje pozostają otwarte. Turcja przyłączyłaby się do każdej międzynarodowej koalicji przeciwko Syrii, gdyby w ONZ nie udało się osiągnąć szerszego konsensusu w sprawie akcji przeciwko temu krajowi, oświadczył szef tureckiej dyplomacji. Rzecznik rządu niemieckiego powiedział z kolei, że jeśli inspektorzy ONZ potwierdzą użycie broni chemicznej przez reżim prezydenta Syrii, będzie to musiało zostać ukarane. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron przerwał nawet urlop w Kornwalii w związku z kryzysem w Syrii i jutro wraca do Londynu, poinformował brytyjski rząd. Cameron ma poprowadzić posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Najprawdopodobniej Izba Gmin zbierze się jeszcze przed końcem letnich wakacji parlamentarnych, aby przeprowadzić obrady w sprawie sytuacji w Syrii. Włochy natomiast nie popierają ewentualnej zbrojnej interwencji Zachodu w Syrii, czemu dała wyraz minister spraw zagranicznych. Jej zdaniem można by tego uniknąć, prowadząc międzynarodową kampanię na rzecz wygnania przywódcy kraju Bashara el-Assada. Ponad 60 tysięcy osób manifestowało w Manili, domagając się rozwiązania funduszu rozwojowego oddanego do dyspozycji deputowanych, z którego blisko 236 milionów dolarów trafiło do kieszeni prywatnych. Manifestacje odbyły się też na prowincji. To największe takie protesty, odkąd w 2010 roku władzę w kraju objął prezydent Aquino, którego kampania wyborcza obfitowała w obietnice walki z korupcją. Polska nie zdoła wyjść z unijnej procedury nadmiernego deficytu przed 2015 rokiem, podkreśla JP Morgan. Po to, by taki cel mogła osiągnąć, musiałaby zmniejszyć fiskalny deficyt o 3,6% PKB w 2013 roku i 3% w 2014, co nie wygląda na możliwe, ocenia agencja. Komisja Europejska przedłużyła Polsce o 2 lata termin zejścia z deficytem fiskalnym poniżej 3% PKB. I tą wiadomością kończymy skrót ważniejszych informacji z kraju i ze świata.